I kochani, święci mieli bardzo takie twórcze, pełne miłości sposoby przyjmowania Pana Jezusa. Na przykład karmelitanka błogosławiona Elżbieta o Trójcy Świętej mówi: chcę uwieść Jezusa swoją miłością, chcę Go przyprowadzić do mojego serca, żeby w Nim odpoczął i zapomniał o obrzydliwych grzechach złych ludzi. Chcę uwieść Go swoją miłością, żeby odpoczął. Na przykład Teresa od Jezusa, jak przyjęła Pana Jezusa, to ona odnajdywała się w postaci osoby, która wylewa olejek na Jego stopy, całuje Jego stopy i wyciera je swoimi włosami. Można też odkryć Jezusa za każdym razem na nowo w swoim sercu, pamiętając Ewangelię, która była tego dnia czytana w czasie mszy świętej. Kapitalnie robi to też na przykład Tereska Mała Święta. Ona przed przyjęciem komunii zaprasza, żeby przyszedł do jej duszy, przyszła Matka Boża i wysprzątała całe terytorium. Ja jeszcze świętego Józefa zapraszam, bo tam niektóre rzeczy Matka Boska by mogła nie unieść. Później prosi ją, żeby rozbiła namiot i urządziła według gustu i smaku Pana Jezusa. Oprócz tego zaprasza aniołów i świętych, żeby stworzyli chór i orkiestrę. I jak Pana Jezusa przyjmuje, to ona znajduje się, nie wiem, gdzieś przy wejściu do tego namiotu. Może jak też osoba z Ewangelii na dany dzień. Właśnie święci byli twórczy, żeby pamiętać, że jesteśmy świątynią. Myślę, że tego trzeba się uczyć. A Benedykt XVI w adhortacji Sacramentum Caritatis, tak wydaje mi się, że to jest ta, cytuję świętego Augustyna i Augustyn mówi zdumiewającą rzecz. Mówi, że grzeszylibyśmy, gdybyśmy przyjmowali komunię, a wcześniej nie adorowali Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Czyli jak ktoś nie ma czasu na adorację Najświętszego Sakramentu i przyjmuje tylko komunię świętą i zapomina o Panu Jezusie, grzeszy. A chodzi o to, że jak adoruje Pana Jezusa poza mszą świętą, uczę się Go adorować, gdy jest w moim wnętrzu. I taka jest istotna myśl świętego Augustyna, że jak Go przyjmę, mam Go adorować, mam się odnaleźć jako stworzenie, jako ktoś kochany, jako ktoś obdarowany, jak sługa wobec Pana, jak grzesznik wobec tego, który przebacza, jak ciemność wobec światła. Prośmy o taką łaskę, żebyśmy odkrywali Boga poprzez komunię duchową i poprzez to przyjęcie. Bardzo ważny moment jest po mszy świętej. Na przykład Honorat Koźmiński miał postanowienie, że zawsze 15 minut będzie miał dziękczynienia. A jeżeli nie zdążył po mszy świętej, to trochę później. A już w ogóle jest mistrzem świata święty Szarbel. 2 godziny dziękował, słuchajcie. On odkrywał tą obecność. Niesamowicie. Dużo można by mówić. Druga lekcja, którą daje w kierownictwie duchowym Maryja, zachęta do wiernego pełnienia woli Bożej. Najprościej, czyń dobro, unikaj zła. Rób to w duchu 8 błogosławieństw. Rób to w duchu nauki Ewangelii. I kochani, chcę zwrócić uwagę tutaj jeszcze na nasze czyny i na intencje naszych uczynków. Znów zacytuję tego franciszkanina, Błażeja. Byłem nim zachwycony i wziąłem sobie do bierzmowania też Błażej. Taki niezwykły był. Otóż on opowiadał, że jak jechał do parafii swoich rodziców, to proboszcz mówił tak: Błażej, ty odprawiasz dzisiaj wszystkie msze, a ja będę zbierał tacę. I co się działo? Jak tacę zbierał kościelny, to było 500 zł, a jak proboszcz było 1000. Jak to jest? Z jaką intencją ludzie dają tacę? Na przykład ten sam Błażej mówi tak: jak dajesz ofiarę na tacę, to miej intencję. Na przykład rzucasz 2 złote, bo na więcej ci nie stać, ale rzuć to w intencji powołań z parafii albo z mojej rodziny. albo Panie Boże, daję Ci moje 5 zł, wiesz ile to mnie kosztuje, albo dychę, ale proszę Cię, żeby przy mojej śmierci był ksiądz ze spowiedzią, z namaszczeniem chorych i ze specjalnym odpustem na śmierć. O, proszę bardzo, nie daję księdzu, tylko Panu Bogu. Mieć intencje. Też w takich drobiazgach opowiadał, że gdy byli w seminarium, to pewien ojciec duchowny, gdy klerycy przystępowali do komunii, zanim udzielił komunii, stawiał cicho pytanie, a jaką masz intencję? I kleryk mówił, za rodziców, ciało Chrystusa. A ty za zmarłą babcię, ciało Chrystusa. A ty, no nie pomyślałem, na koniec ogonka. Posyłał go na koniec kolejki. Żeby obudzić też potrzebę intencji. Kochani, to jest tak, jak szef jest w pracy i patrzy ludziom na ręce, to dobrze pracują. A jak go nie ma, to niektórzy przestają pracować, bo nie mają czystej intencji. Widziałem kiedyś taki żart rysunkowy, mianowicie jest miejsce pracy, mnóstwo biurek i ludzie śpią na tych biurkach w czasie pracy. I podpis, zepsuł się ekspres do kawy. Żeby nas nie motywowały kawy, które rano pijemy, tylko intencje. Zrobić to dla Pana Boga. Opowiada się o trzech osobach, które budują dom i robią to perfekcyjnie, ale każdy ma inną intencję. Jeden robi to dla pieniędzy, drugi, żeby się ludziom dobrze mieszkało, tak jak jemu, a trzeci oprócz tych dwóch ma jeszcze podstawową dla Pana Boga, dla Jego chwały. Święty Alfons Liguori daje trzy testy sprawdziany, na ile ja dorastam do czystej intencji, czyli robię coś dla Bożej chwały, a nie mam innych ubocznych motywów, bo Ojciec widzi i nie chce tutaj nagrody, tylko chce później zapłaty wieczności. On mówi, że jeżeli coś dobrze spełnię, mam sukces, to szczerze się z tego cieszę, ale również cieszę się podobnymi sukcesami mojego bliźniego. Po drugie, jeżeli coś robię dla Bożej chwały, nie oczekuję podziękowań i pochwał. One mogą przyjść, ale ja na nie nie czekam. Podziękowanie i pochwały czekam od tego, gdzieś tam w wieczności. I po trzecie, jeżeli coś spełniam dla Pana Boga i mi nie uda się, nie wyjdzie, to nie tracę pokoju serca, bo i tak dla Niego to zrobiłem i czasem niepowodzenie jest potrzebne dla mojej pokory. Na przykład święty Ignacy powiedział, że gdyby rozwiązano dzieło jego życia, mianowicie zakon jezuitów, idzie na kwadrans medytacji i wychodzi spokojny. Czyli pytajmy się też o intencję i prośmy, żeby ona w nas była czysta. Ad majorem Dei gloriam, dla większej Bożej chwały. Trzecia lekcja w kierownictwie duchowym, jaką otrzymuje Faustyna Święta od Matki Bożej. Sztuka przyjmowania i przeżywania cierpienia. Otóż bardzo zdumiewające, mianowicie Maria radzi Faustynie, żeby w chwilach radości zawsze wpatrywała się w krzyż. Że radości też mają źródło w tej miłości ukrzyżowanej. I mówi, żeby go nie unikała, dlatego że krzyż mieści się w planach Bożych. Plan. I mówi, że są cztery owoce przyjmowania krzyża i cierpienia, który Bóg nam daje. Po pierwsze, prowadzi do zwycięstwa. Po drugie, oczyszcza duszę, cierpienie. Po trzecie, jednoczy nas z Bogiem. I mamy udział, po czwarte, w Jego misji zbawczej. Takie są cztery owoce przyjmowania cierpień. I kochani, bardzo mnie uderzyło, gdy przeczytałem u Teresy od Jezusa taką myśl. Cierpienie nie jest wartością dla człowieka, jeżeli jest do czegoś przywiązany. To jest główna przeszkoda, przywiązania. I to na różnych poziomach naszego człowieczeństwa. Zmysłowe przywiązania, nie wiem, intelektualne, różne ograniczenia, które Panu Bogu stwarzamy. Z kolei Święta Róża z Limy powie, że każda łaska przychodzi przez cierpienie, bardzo mocne i trudne to wszystko tak naprawdę. I mówi, że gdyby ludzie o tym wiedzieli, pragnęliby różnych doświadczeń w życiu. A błogosławiona Bronisława usłyszała od Pana Jezusa, adorując krzyż: Twój krzyż jest moim krzyżem. To bardzo pocieszające, że nie jestem sam. Albo królowa Jadwiga, gdy w nocy na Wawelu kontemplowała krzyż, gdy musiała podjąć decyzję rezygnacji ze swojej miłości, pójść za Jagiełę, to Jezus powiedział jej w natchnieniu: czyń, co widzisz, daj się ukrzyżować. Ksiądz Staniek opowiadał o swoim tacie, który miał 60 lat i amputowano mu nogę. I syn przychodzi do taty i mówi: tato, tak ci współczuję. A tato mówi: co ty mówisz, synu? Ja nie przestaję Bogu dziękować, że 60 lat chodziłem na dwóch nogach. Albo spotkanie młodego i starego księdza. Młody z problemami jakimiś, a staruszek ksiądz na jedno oko zupełnie nie widzi, na drugie trochę. Cały drży, ledwie może na nogach się utrzymać. Ten młody podprowadza go do ołtarza i on trzyma się męsy ołtarzowej, odprawiając mszę, i mówi później: wiesz co, ja Bogu nie przestaję dziękować za to, że On mnie stwarza, że stwarza te moje trzęsące się ręce i nogi i te moje niewidzące oczy. Wiara człowieka, który jest blisko Boga, który jest zjednoczony z Panem Bogiem. Mocne słowa wypowiedział Franciszek z Asyżu: spodziewam się tak wielkiego dobra, że każde cierpienie przyjmuję z radością. Jaka musi być nadzieja, żeby takie słowa wypowiedzieć? Nadzieja, czyli ta kotwica zarzucona nie tu na ziemi, ale tam, wieczność. Pewnie znamy tą historię świętego Franciszka i brata Leona, gdy oni idą gdzieś do Perugii i Franciszek wyjaśnia mu, co to jest miłość doskonała, radość doskonała. To jest przyjęcie upokorzeń i trudności i cierpień. Nie będę powtarzał tej historii, bo nie mamy czasu. Może jeszcze Jan Paweł II. Obok niego kapłan i widzi, że Jan Paweł cierpi, że go boli, i wyraża słowa współczucia, a papież co powie? Powinno boleć. Powinno. Daj nam, Boże, tyle wiary, tyle miłości, tyle nadziei. Umierała matka generalna sióstr dominikanek, tych sióstr, które kiedyś tutaj były i budują dom dla chłopców z upośledzeniem. Ona miała około 50 lat, umierała na raka i umarła na tą onkologię. Jedna z sióstr pyta, że też musiało to siostrę dotknąć. Niezwykle twórcza osoba, bardzo dużo zrobiła do zakonu, kochająca zakon. Dlaczego ciebie to spotkało? A ona: a dlaczego nie mnie? A dlaczego mnie nie miało spotkać? Też wyznanie pełne wiary, jakiegoś takiego zawierzenia Panu Bogu. Może jeszcze jedną myśl o Janie Pawle II. Była procesja Bożego Ciała i on przed Najświętszym Sakramentem, prawdopodobnie jak z Bazyliki Lateraneńskiej do Matki Bożej Większej, kiedyś papież jeździł na takim pojeździe, gdzie był umocowany Najświętszy Sakrament, siedział staruszek pod koniec życia. I jemu nie wolno było klękać, bo jego stan zdrowia po prostu bardzo by na tym ucierpiał. A on klęknął wbrew radom tych ludzi, którzy mu dobrze życzyli. Muszę klęknąć. Więc niech tej trochę trochę mocy i męstwa i takiej odwagi, którą mieli święci, niech Bóg wleje do naszych serc, gdy przyjdą na nas trudności, doświadczenia. Kochani, czwarta lekcja w tym kierownictwie duchowym, jakie otrzymuje siostra Faustyna od Matki Bożej. Maryja uczy ją, jakimi cnotami powinna się odznaczać. I tam pojawia się kilka katalogów, ale jeden jest bardzo interesujący. I wymienia trzy cnoty. Po pierwsze mówi pokora, pokora, pokora. Po drugie czystość serca. A po trzecie miłość Boga. I może zwróćmy uwagę na tą pokorę. Dlaczego my powinniśmy wzrastać w pokorze? Z dwóch powodów. Po pierwsze, że Bóg jest Twórcą, a my stworzeniem. I trzeba tą relację ciągle odkrywać. Tak jak dzisiaj wspominałem w kazaniu o tym akcie adoracji. Tak? To jest to odkrywanie mojej zależności. 100% zależności. On jest pierwszą przyczyną wszystkiego we mnie. Wszystkiego, totalnie. Wszystkich władzy, jakie posiadam. Wszystkich układów. I to jest właśnie garncarz i garnuszek. Trzeba być garnuszkiem, uległym, chwalącym Stwórcę. A drugi powód do tego, że powinniśmy ćwiczyć się w pokorze, to jest to, że Bóg jest święty, jest samą miłością, a ja jestem grzesznikiem, który nie kocha. I to też jest fakt, rzeczywistość, którą powinienem odkrywać i tym bardziej będę odkrywał, im bardziej zbliżę się do miłości Pana Boga. I kochani, mała Arabka, święta, Miriam od Krzyża, zdaje się, ma też taki tytuł, karmelitanka, ona wypowiada niezwykłe zdanie. W niebie są wszystkie wady oprócz pychy, a w piekle są wszystkie cnoty oprócz pokory. Nie ma tam pokornych ludzi. Nie ma. Ten łotr, który był ukrzyżowany z Panem Jezusem, prawdopodobnie nie miał cnót za wiele, ale miał jedną pokorę. Uniżył się, poprosił, uznał swojego Zbawcę. Mocne słowa wypowie ojciec Lagrange. On mówi tak. Codziennie wykonujesz przynajmniej 100 aktów pychy. Czy to możliwe? Ja zakładam a priori, że on jednak się na tym zna, bo jest wybitnym znawcą duchowości. I teraz, jeżeli naprawdę ja 100 razy jestem w ciągu dnia pyszny, nie wiem, w myślach, w słowach, w jakiejś postawie, chociażby wobec ludzi słabszych czy grzesznych, to moje zadanie rozpoznać tych 100 pokus, 100 natchnień od złego ducha, żeby je pokonać, żeby w miejsce pychy wstawić pokorę. Teresa od Jezusa na przykład w swoich dziełach przestrzega siostry wobec pochwał. Ona wręcz mówi, nie przyjmujcie żadnych pochwał od ludzi, zaprzeczcie wewnętrznie, można się tego nauczyć. Jeżeli coś jest w pochwale prawdy, to wam się za to chwała nie należy, tylko Panu Najwyższemu, taki ping-pong. Trzeba tam wrzucić, a nie sobie zdjąć koronę i przed tron. I jakby idąc po linii pochwał, gdy Pan Jezus wjeżdżał na osiołku do Jerozolimy, ludzie słali płaszcze, rzucali gałązki i kochani, osioł myślał, że to dla niego. Naprawdę. I my czasem tacy jesteśmy. Ludzie chwalą, a pierwszą przyczyną wszystkiego, co we mnie dobrze, to nie ja jestem, tylko Bóg Stwórca. I ludzie, których tysiące przyczyniło się do tego, że umie myśleć, cokolwiek robić. Dobrze, naprawdę. To jest też tych 24 starców, o których w kazaniu wspominałem. Tak? Ten wieniec nie dla mnie. Mnie tutaj trzeba wcisnąć koronę cierniową. Tak jak Jezus zapytał kiedyś Katarzyny za Sieny. Miał dwie korony, cierniową i chwały. I mówi, Kasiu, którą wybierasz? A ona mówi, tą chwały. I on wtedy powiedział, jeżeli tu na ziemi będziesz mieć koronę chwały, to później będziesz mieć koronę cierniową. I ona natychmiast zmieniła decyzję i sobie wcisnęła na głowę wieniec cierniowy. To nam się należy. Naprawdę. Ta tajemnica to jest właśnie Jezus przyjmuje upokorzenia w tej tajemnicy ukoronowania cierniem za wszystkie grzechy pychy popełnione w myślach, w słowach, w czynach. I jeszcze, kochani, taka myśl związana się z tą Faustyną z innego kontekstu. Pan Jezus do niej kiedyś powiedział, Faustyno, ty nie wszystko mi jeszcze oddałaś. A ona mówi, jak to, Panie Jezu, ja jestem cała Twoja. I on mówi, nie oddałaś mi swojej nędzy. Swojej nędzy. My nie tylko powinniśmy ten wieniec zasług naszych, osiągnięć tego, co w nas jest piękne, cudownie stworzone, rzucać przed Boga, ale też ten wieniec cierniowy, tego, co w nas słabe, co jest brzydkie. I posłużę się przykładami świętych. Na przykład Teresa od Jezusa mówiła o sobie, że jest śmierdzącym robakiem. I to nie jest koketeria Pana Boga. Ona w spotkaniu z tą miłością najczystszą, najbardziej interesowną poznaje swoją niegodziwość. Albo José María Escrivá. On mówi, że jest parszywym osiołkiem. I nie popisuje się tym, ale tylko w spotkaniu z Bogiem, tak powie. A Piotr z Alcantary, wielki mistyk franciszkański, powie, jestem nieurodzajnym drzewem. A święty Franciszek Serezy z kolei, on mówi, że czasem do transportu dawniej używano mułów, to jest krzyżówka chyba jakiegoś tam, nie wiem, osła z koniem czy jakoś, ale już mniejsza o to. Otóż te muły miały na swoich barkach, plecach przymocowane wielkie skrzynie kosztowności, złota, pachnideł różnych bardzo cennych, kosztownych rzeczy. I Franciszek mówi tak, to, że muły są obarczone takimi skarbami, nie zmienia faktu, że one są ciężkie i śmierdzące. I mówi, że my też jesteśmy niesamowicie przez Boga obdarzeni, a równocześnie jesteśmy śmierdzący naszymi grzechami, naszymi myślami wbrew Bożej woli. I jesteśmy ciężcy do kochania, do służenia. To może te przykłady nie są zbyt estetycznie brzmiące, ale jest w nich zawarta pewna prawda o nas. A równocześnie Bóg pokornym łaskę daje. Zauważmy, w psalmie jest powiedziane, Bóg lud swój miłuje, to znaczy wszystkich kocha, wszystkie stworzenia swoje, ale łaskę może dać tylko otwartemu sercu, a pokornym daje łaskę. W drugiej części psalmu 19 jest sugestia modlitwy dla nas o głębsze poznanie swojej nicości. I psalm brzmi tak, uwolnię z błędów przede mną uktych, także od pychy broń swojego sługę, by nie panowała nade mną. Jak jednemu z moich współbraci powiedziałem, że 100 aktów dziennie pychy, to on powiedział, ja chyba 200. Więc pokora jest to zająć swoje miejsce wobec Boga przede wszystkim, wobec bliźnich. Natomiast pycha to jest kompleks albo wyższości, albo niższości, że ktoś się pcha na ostatnie miejsce, albo pcha się wyżej. Zająć swoje miejsce, stanąć w prawdzie, wobec siebie, Boga, ale to w prawdzie, którą On jest, ta autostrada wolności. I może jeszcze definicję, piękną definicję pokory znalazłem, jakiś Gerard czy Gerard Van. Mówi tak, pokora jest siłą obracającą wszystkie zasoby energii na służbę Bogu, światu, nie zaś sobie. Tak definiuje pokorę. Pięknie. I piąta, ostatnia lekcja, którą otrzymuje siostra Faustyna od Maryi, która jest jej kierownikiem duchowym. Otóż jest to, tu są dwa momenty. Pierwsze, wypraszać miłosierdzie, przepraszam, głosić światu tajemnicę Bożego miłosierdzia. Głosić. I Jezus powiedział jej, mów duszom o tym wielkim miłosierdziu, póki czas zmiłowania, jeśli ty teraz milczysz, będziesz odpowiadać w on dzień straszny za wielką liczbę dusz. Bardzo mocne słowa tego, który jest miłością. I Faustyna głosiła. Wiele ucierpiała z tego powodu. Głosić. Mój szwagier, jak go jakiś żebrak poprosi o 2 złote, chociaż, no właśnie, można różnie do tego podejść, ale jeden moment mi się z tego jego podejścia podoba. Mianowicie, on daje katechezę i mówi, wiesz co, Bóg cię kocha. Bóg umarł za ciebie na krzyżu. Nie wiem, czy jesteś wierzący, czy niewierzący, ale pamiętaj, gdy będziesz umierał, wzywaj Go, żeby cię zbawił, żeby tobie grzechy odpuścił, żeby ciebie wziął do nieba. Zrozumiałeś? Tak, masz 2 złote. Po takiej katechezie, tak? To głoszenie światu, to słyszałem, że Chesterton, wybitny pisarz angielski, że on stał się katolikiem, bo tu grzechy odpuszczają. Dlatego. To jest to. Mówić ludziom, słuchaj, idź tam. I drugi moment w tej misji apostolskiej siostry Faustyny. Pierwsze to jest głoszenie, a drugi moment jest to wypraszanie miłosierdzia Bożego dla świata. Święty Dominik nocami krzyczał, Boże, co będzie z grzesznikami? Siostra Faustyna i ojciec Pio otrzymywali takie natchnienie od Ducha Świętego, że jest ktoś konający i potrzebuje ich modlitwy. I oni wtedy gorąco wstawiali się za tą osobą konającą. Warto od czasu do czasu właśnie gdzieś prosić też Ojca Niebieskiego, żeby popatrzył przez rany Jezusa na tych, którzy konają bez pojednania z Bogiem, bez pojednania z ludźmi, w nienawiści, w jakichś ciemnościach, w lękach, gdzieś trzymani przez złego ducha. Prosić dla nich o miłosierdzie. Myślę, że jeżeli odmawiamy koronkę, to ta intencja powinna być gdzieś też umieszczona. Że zakonających na świecie w ciągu sekundy umiera kilka osób na świecie. Także też pomoca i pomoc dla tych osób i niezwykłe słowa Pana Jezusa, że jeżeli ludzie będą konać i przy nich będzie odmawiana koronka do Bożego miłosierdzia, to nie będą potępieni. A jeszcze przypomnijmy apel Matki Bożej z Fatimy, jak ona mówi do dzieci, wielu idzie do piekła, bo nie ma kto się za nimi wstawiać. I to jest to orędzie właśnie wypraszania miłosierdzia. Trzeba, żebyśmy się wstawiali, żeby też trudności ofiarować za tych konających. Moja babcia, jak jej było trudno, albo jej wnukom, to mówiła, ofiaruj za duszę w czyśćcu. Ona miała taką intencję, na przykład też bardzo rzeczywistość męczenników tej rzeczywistości Kościoła oczyszczającego się. Może podsumujmy tych 5 punktów jeszcze. Podstawowe zasady życia z Bogiem, czyli kierownictwo. Odkrywanie obecności Boga w duszy i więź z Nim. Pełnienie woli Boga. To jest też czysta intencja tutaj. Ćwiczenie się w cnotach, szczególnie w pokorze. Przyjmowanie cierpień, ukochanie krzyża, który Bóg daje. I głoszenie Bożego miłosierdzia i wypraszanie Bożego miłosierdzia. Bądźmy uczniami tej niezwykłej szkoły. Amen.